Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry, ze mną w studiu.
Anetta Barna-Feszak, wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku.
Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Kolejna kadencja, gratulować, udało się. Na jak długo państwo dostali w tej chwili, no kredyt zaufania to jest złe określenie, bo już właściwie 10 lat państwo pełnią te funkcje, zarządzają słupskim szpitalem. Ile lat przed wami jeszcze?
Trzy,
tak. No powiem szczerze, dziękuję w ogóle za gratulacje, ale może bym troszkę zmienił ton. Udało się na zapracowaliśmy sobie.
Bardzo proszę, może być w tym kierunku, nie ma problemu. Udało się, mówię w tym sensie, że no zawsze jak się staje do konkursu, to można, no, trzeba się liczyć z porażką.
Przegraną.
No więc właśnie, no, tak. No to ja w tych kategoriach oczywiście nie inaczej, ale proszę uprzejmie, panie prezesie.
Ale konkurs trwał bardzo długo, można było...
Dwa podejścia były.
Były dwa podejścia i pierwszy raz oferty składaliśmy w marcu, chyba 8 marca. Później składaliśmy oferty w maju, 9 maja. I jeszcze do 23 przedłużono ten konkurs. Czyli były dwa konkursy.
Czerwca.
I były dwa konkursy. I jeden z konkursów był jeszcze przedłużony termin składania ofert.
Także każdy chętny rzeczywiście miał bardzo dużo czasu, żeby zgromadzić dokumenty wymagane dla potrzeb
przemyśleć, zastanowić się, startować.
Tą decyzję. No i wystartować w konkursie.
I udało się, że powtórzę raz jeszcze.
Pani konsekwentna.
No ja konsekwentna, ale to no, takie są prawa konkursu. To, o co dzisiaj chciałabym państwa zapytać, to przede wszystkim główne cele i priorytety na te 3 najbliższe lata.
No to będą bardzo ważne, bardzo istotne lata. Po pierwsze, znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości finansowej. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na ochronę zdrowia w Polsce. Rzeczywiście tych środków jest za mało. Te środki są gromadzone, wydaje mi się, nie na te cele, które powinny być priorytetowe, czyli one w głównej mierze, te dodatkowe środki finansowe, nie idą na polepszenie jakości świadczeń, na zwiększenie zakresu świadczeń, na poszerzenie się w stosunku do potrzeb pacjentów, czyli spełnienie tych wszystkich oczekiwań, które stoją przed pacjentami, bo postęp w medycynie niesie za sobą też większe oczekiwania ze strony pacjenta. Pacjent widzi te nowe technologie i te nowe narzędzia stosowane, tą robotykę stosowaną w ochronie zdrowia. Widzi, że ta medycyna jest bardziej skuteczna i że można szybciej, bezboleśniej, przyjemniej uzyskać poprawę zdrowia. No i pacjent oczekuje, że będzie szybko i sprawnie załatwiony przez służbę zdrowia i że rzeczywiście te rezultaty będą takie, jak on oczekiwał. Ale niestety to wszystko wymaga nakładów finansowych. No i tu jest zasadniczy problem, że te nakłady finansowe są nieadekwatne do oczekiwań i do potrzeb zdrowotnych.
No ale wam się udaje, tak? Bo i środki przecież i projekty, które pisaliście, to umówmy się, do tej pory niemałe pieniądze trafiały do szpitala.
No nam się udaje, ponieważ... No właśnie, funkcjonujemy jako spółka prawa handlowego. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 8 milionów zysku. 2 lata temu prawie 14 milionów zysku. Także w tym trudnym okresie, również w zakresie finansowania, działamy sprawnie i dajemy radę.
Bardzo ważne, jeżeli chodzi o inwestycje, są środki zewnętrzne, ale ja chcę powiedzieć, że przez 10 lat zrobiliśmy inwestycji za 167 milionów złotych, gdzie większość to były nasze środki własne. Oczywiście nie pomniejszam, bo Urząd Marszałkowski też dosyć duże środki wydał na te inwestycje, ale jak gdyby te środki zewnętrzne są bardzo ważne i w tej chwili ten projekt, który przeszedł w KPO za 57 milionów, no to w jakimś sensie ustawi nasz szpital, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, na kilka lat, bo to będzie nowy rezonans razem z budynkiem, który wybudujemy. To będzie
dodatkowy rezonans,
bo to będzie drugi rezonans. Ponadto też nowy tomograf komputerowy, poza tym przybudowa apteki razem z robotem do chemioterapii, czyli pracownicy nie będą musieli już gdzieś tam w dygestorium wdychać i robić tych chemii, to będzie robił automat, taki tak zwany robot. To 4 miliony kosztuje, ale my, jeżeli chodzi o programy lekowe i chemioterapię, rok do roku zwiększyliśmy o 20 milionów, bo to jest takie zapotrzebowanie społeczne. tak dużo jest rodzajów nowotworów, nowych programów lekowych, które wchodzimy, że te 20 milionów to jest takie minimum po to, żeby obsłużyć społeczeństwo ludzi, którzy potrzebują tego wsparcia i tej chemii w tej, że tak powiem, najgorszej chorobie. Tam jest prawie 100 sprzętów, które kupujemy. Tam będzie przebudowa oddziału urologii, ale sprzęt będzie na blok operacyjny, prawie na każdy oddział sprzęt, który tam jest potrzebny.
No to ja muszę dopytać, czy w związku z tym też dodatkowe środki idą na szkolenia personelu, który będzie obsługiwał ten sprzęt? No bo sprzęt, umówmy się, to jest jedno, tak? Sprzęt to jest coś, co jest oczywiście potrzebne, co pozwala na rozwój placówki medycznej i tak dalej, i tak dalej. No ale zatem musi iść człowiek. Musi nadążać ten człowiek.
No tak, inwestujemy spore środki finansowe, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Przede wszystkim specyfika zawodu lekarza czy zawodu pielęgniarki położnej powoduje to, że ten system pracy wymaga ciągłego szkolenia. Tego szkolenia polegającego na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarki, lekarze podnoszą te kwalifikacje zawodowe poprzez robienie specjalizacji w różnych dziedzinach, w różnych zakresach medycznych. Pielęgniarki ponadto robią jeszcze dodatkowo, oprócz tytułów specjalisty, posiadają jeszcze tak zwane kursy dokształcające. To są kursy specjalizacyjne.
No tutaj prężnie działa Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, bo oni też dają im pewne możliwości tego dokształcenia, tak? Tego doszkolenia, czy skorzystania właśnie z programów.
Bardzo duża liczba pielęgniarek robi studia magisterskie w tej chwili. To jest u nas kilkadziesiąt osób rocznie. Na zasadzie takiej, że również na tych uniwersytetach, czy na tych uczelniach poza Słupskiem.
To jest bo tu 31 osób tylko ten rocznik wyszło, bo to jest i 8 położnych.
Tak, także i tu Bydgoszcz wchodzi w grę. No w tej chwili Bydgoszcz jest takim ośrodkiem prężnym, że tak powiem, kształcącym kadrę medyczną, również lekarską. Tam są 3 wydziały lekarskie i 3 szpitale kliniczne. No i jest oczywiście taki prężne wydziały dotyczące pielęgniarstwa. Pielęgniarki mają ogromną motywację, jeżeli chodzi o tytuł magistra i specjalizację, bo to się wiąże w naszym szpitalu z zupełnie innymi wyższymi zarobkami.
Są te zaszeregowania, do których, o które nomen omen też walczyła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, żeby jednak te płace były adekwatne do tego, jaką specjalizację, jaką specjalność mają i jakie wykształcenie pielęgniarki.
Każda komórka medyczna jest zobowiązana, aby co roku przedstawić plan szkoleń na cały rok. To za to odpowiedzialny jest kierownik danej komórki organizacyjnej. Przeważnie to się sprowadza do tego, że jest to pielęgniarka oddziałowa albo ordynator, czy ten koordynator. I ten plan szkoleń, tak zwanych szkoleń wewnętrznych, narzuca odpowiedni model szkolenia oraz narzuca określone tematy szkoleń. Ale oprócz tego my jako zarząd robimy też tak zwane szkolenia zewnętrzne. To są szkolenia, na które zapraszamy całą kadrę medyczną, pielęgniarki, lekarzy. I te szkolenia polegają na tym, że przyjeżdżają specjaliści z zakresu różnych dziedzin medycznych, którzy w naszych tam warunkach szpitalnych, przeważnie na tej sali konferencyjnej dużej, na której może uczestniczyć ponad 100 osób, robimy szkolenia przeznaczone dla ogółu pracowników medycznych. I to są z zakresu zakażeń szpitalnych, z zakresu antybiotykoterapii, takie specjalistyczne, które wymagają odpowiedniej wiedzy, wiążą się też z tym, że ten postęp medyczny wymaga tej wiedzy i trzeba tą wiedzę tym pracownikom przekazywać. Także tych szkoleń jest naprawdę tak dużo, że
czasami...
Ale
one są obligatoryjne, czy korzystają z nich ci, którzy chcą?
No one są obligatoryjne. Zawsze staramy się, żeby był obowiązek uczestniczenia w tych szkoleniach, dlatego też to nie jest żadna złośliwość z naszej strony, że tym szkoleniom towarzyszy zawsze lista obecności, którą trzeba podpisać, ale dzięki temu jest duża frekwencja i dzięki temu te szkolenia rzeczywiście mają sens. Te nakłady, środki poniesione przez nas, a to są setki tysięcy złotych, które my ponosimy corocznie na rzecz tych szkoleń, mają swój określony efekt w zakresie podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych.
Jesteśmy otwarci również na pracowników naukowych, którzy przyjeżdżają do nas i tu przyjeżdżają do konkretnych oddziałów i promują określone nowe procedury. Takie szkolenie najczęściej oddział organizuje, na przykład ordynatorzy, ale wtedy zapraszają, na przykład ostatnio było takie szkolenie kardiologiczne, gdzie profesor Krzysztof Chlebus przyjechał i chodziło o cholesterolemię, czyli taką duże jakby wysokie wyniki cholesterolu i sposoby leczenia, no to wtedy taki oddział zaprasza też lekarzy z innych oddziałów, bo to jest takie wzajemne szkolenie się, żeby ci interniści i lekarze, nawet zabiegowcy posłuchali, także to jest bardzo ważne. Ja powiem tak, ja dzisiaj rano miałam taką historię, że po prostu firma, no nie firma zewnętrzna, ale zaprzyjaźniona instytucja zwróciła się do nas o wynajęcie tej sali tam w jakimś takim okresie dłuższym na swoje szkolenia. No i niestety zaczęłyśmy przeglądać i my mamy prawie codziennie tą salę konferencyjną zajętą. Tam są tylko pojedyncze dni, gdzie sala jest wolna. Teraz jeszcze przygotowujemy się do autoryzacji, bo jest nowy system, jest tak zwana autoryzacja, czyli jak gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia będzie sprawdzał poszczególne oddziały, czy spełniają normy. Określone wymogi, te wszystkie normy. Więc to jeszcze mamy cały cykl szkoleń dla personelu z tej autoryzacji, z dokumentacji medycznej, z tego, jak w systemie elektronicznym umieszczać pewne dane, więc tu jeszcze mamy ciąg szkoleń i właśnie zastanawiałyśmy się z paniami w sekretariacie, że tak naprawdę to my nie za bardzo tą salę możemy udostępnić, bo generalnie my z niej korzystamy bardzo i to są jakieś pojedyncze dni wolne tylko.
Powiedzieli Państwo już i odpowiedzieli na kilka pytań, które przygotowałam na dzisiejszą rozmowę. Ja bym chciała, żebyśmy powiedzieli, żeby Państwo powiedzieli takie najważniejsze założenia Wasze na te najbliższe 3 lata. Rozwój, rozbudowa i sprzęt. To już padło.
Rozwój procedur medycznych też.
No właśnie. Następnym ważnym elementem to jest pozyskanie odpowiednich zasobów kadrowych. Głównie tych takich medycznych kadrowych. Pielęgniarek, lekarzy, no bo co by nie mówić, na naszym obszarze, w którym funkcjonujemy, niestety jest deficyt, jeżeli chodzi o kadrę medyczną.
Do 1600 osób, mówicie, lata, tak?
Lekarzy mamy 360 etatów.
Mhm. Pielęgniarki,
i to jest takie minimum.
Pielęgniarki 640.
I to jest minimum. Tak.
No to są olbrzymie obszary, które trzeba zagospodarować.
To jest 29 oddziałów. 30 poradni. My przyjmujemy ponad 91 tysięcy pacjentów na oddziałach i 91 tysięcy i 220 tysięcy pacjentów w poradniach rocznie. To jest na zasadzie takiej, że jeżeli ja bym miała powiedzieć o przychodach na przykład, to zaczynaliśmy od 168 milionów przychodu rocznego, a teraz mamy 240. 540. Czyli tak naprawdę to troszeczkę te procedury wzrastały, a one zawsze wzrastają nie w jakiś galopujący sposób.
No nie, to nigdy nie.
Ale ten wzrost też jak gdyby jest dowodem na tego rozwoju, czyli wprowadzania nowych procedur, wprowadzania, przecież jak myśmy przyszli, przecież cała hematologia, przeszczepy szpiku. Przecież w ogóle nie mieliśmy hematologię wciśniętą za interną i tam kilka łóżek było. Teraz jest duży oddział hematologiczny. W tamtym roku...
No ale to też robota doktora Homendy, tak?
No tak, razem z nami, no bo też trzeba było mu kredyt wziąć po to, żeby mu to wszystko wyremontować.
Ale z drugiej strony też musi być człowiek, który wie, czego chce.
No my uważamy, że ludzie są...
W kierunku oddział powinien iść.
Tak, pani redaktor, my uważamy, że ludzie są najważniejsi. I to ci ludzie budują ten nasz szpital. I to ci ludzie, którzy chcą rozwijać, jak my ich wspieramy, no to ten szpital się rozwija. W tej chwili będziemy chcieli zacząć robić... Aloprzeszczepy, tak? Bo robimy autoprzeszczepy, chcemy wejść w aloprzeszczepy.
A co to jest? Proszę wytłumaczyć.
Bo te przeszczepy to są jak gdyby od osób spokrewnionych i gdzieś tam genetycznie powiązanych, a aloprzeszczepy to już są jak gdyby od ludzi z banku.
Z obcych dawców,
tak. I to jest, i to już jest następny etap
kolejny
rozwoju.
Krok.
Tak. No my również jesteśmy jedynym ośrodkiem, który ma tak robot Symani do mikrochirurgii. W związku z tym...
No to kolejne sukcesy. Ostatnia operacja dr Maliszewski.
Tak.
Obrzęk twarzy, tak.
Tak, ale też sukcesem. Też rekonstrukcja piersi z nerwami.
Mówię, to było kolejne.
Także jak gdyby kolejne ten Symani, myślimy, że on jest też takim elementem rozwojowym, bo bez mikrochirurgii po prostu w tej chwili nie ma nowoczesnej medycyny. My w dalszym ciągu chcemy przede wszystkim zająć się tym, żeby nasz szpital, żeby była rehabilitacja, żeby pacjent, który jest przygotowywany do zabiegu, był odpowiednio przygotowany. Psycholog, dietetyk. W tej chwili to nie tylko na zasadzie, że człowiek przychodzi na zabieg, tak? To jeżeli w trybie ostrym, no to nie mamy wyjścia, ale jeżeli w trybie planowym, to powinien być odpowiednio nabiałczony, przygotowany, odpowiednią dietę. Psycholog powinien go przygotować, żeby nie bał się tego zabiegu. Więc jak gdyby my stawiamy przy, jeżeli chodzi o dziedziny zabiegowe, na tą prehabilitację, myślimy, że to jest jedyna, że to jest przyszłość, po prostu przyszłość i w tym kierunku musimy się rozwijać.
Znaczy ja też uważam, że generalnie powinno tak być, że do pacjenta podchodzimy holistycznie, tak? Czyli od wejścia do wyjścia on powinien być zaopiekowany odpowiednio. Zdarzały się też przypadki takie, ja o nich słyszałam, że przychodził pacjent na operację, psycholog mówił, nie nadaje się, on i tak był operowany. Więc ja bym chciała, takie mam życzenie też, żebyśmy jednak nauczyli się jako ludzie ze sobą współpracować i słuchać siebie nawzajem. Ja rozumiem, że lekarz, chirurg być może uważa, że jest, ma większą wiedzę, inne doświadczenie od dietetyka, no ale każdy powinien być dobry na swoim odcinku i jeden bez drugiego nie powinien w pewnych programach, które sobie zakładacie, funkcjonować, tak? No. Więc no, myślę, że tu jeszcze nad czynnikiem ludzkim wiele pracy.
No, tak, to jest dużo pracy.
To jest dużo pracy, 1800 osób. Tak. No, największe problemy, które wybrzmiewają, o czym też wiecie, bo nieraz i na naszej antenie o tym mówiliśmy, no to jest oddział chirurgii SOR, tak? To są dwa oddziały, co do których można by powiedzieć, jest najwięcej żalu i pretensji człowieka, pacjenta, który do was przychodzi. I one są różne, jedne słuszne, jedne nie. I to, co ja też podkreślałam, to ta uważność na drugiego człowieka, tak? Czyli jeżeli pacjent do was przychodzi, to też powinien wiedzieć, że no nie ze wszystkim na SOR. I to też powtarzaliśmy. Z kolei pracownicy SOR-u, nawet jeśli są zmęczeni, to powinni widzieć człowieka, a nie tylko problem, którym trzeba się zaopiekować i zabezpieczyć go medycznie i tak dalej. Więc to jest, myślę, praca całego społeczeństwa, żeby gdzieś ten złoty środek znaleźć.
Ten SOR po prostu zbiera wszystkie niedoskonałości całego systemu, bo
absolutnie,
bo tak
zgoda.
Naprawdę, jak my robiliśmy sobie statystyki, to 70, nawet do 80% pacjentów to są tak zwani niebiescy albo zieloni, czyli ci, którzy powinni jak gdyby trafić albo do podstawowej opieki zdrowotnej, albo gdzieś do specjalisty, że to jest jakiś dalszy etap leczenia, więc jak gdyby ten SOR, on to wszystko zbiera, a przy tym ma jeszcze tego pacjenta takiego ostrego, na którym też musi się skupić. Mhm. Poza tym, jeżeli chodzi o kadrę medyczną, lekarską, no to nie czarujmy się, to jest ogromny problem, dlatego że my nie mamy tu wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Pomorskim.
No nie,
mówiłam o Bydgoszczy, ratownicy. Trzy wydziały, trzy szpitale kliniczne i to jest sytuacja taka, że my tych lekarzy, jeżeli mamy, oczywiście swoich, to ich bardzo silnie staramy się trzymać, tak, żeby od nas nie odeszli.
No ale, ale znowu chirurgia tak. Pokazała, że jest inaczej. Słuchajcie.
No ale to już są konflikty ludzkie. Mhm. I ja powiem tak, też nasza ta umiejętność musi być bardzo duża w rozwiązywaniu tych konfliktów ludzkich, dlatego że jak jest takie duże zbiorowisko, a szczególnie medyczne, gdzie jest stres związany z pacjentem, a to są różne konflikty, są różne, tworzą się grupy, te grupy ze sobą w jakimś sensie walczą, ktoś komuś odpowiada, nie odpowiada i tutaj
ale to jest z kolei rola ordynatora i lidera, bo ja to tak czytam i rozumiem, bo jeżeli on będzie autorytetem, będzie potrafił zespół trzymać i będą mówić jednym głosem, tak naprawdę, to się nie może nie udać. Jeżeli jest inaczej, no to przykłady już mieliśmy, tak, że bywało różnie, bywało trudno.
No i właśnie, i sama pani rozumie, dlaczego to się sprowadziło do tego oddziału, a nie do innego. To jest też kwestia związana z charakterem pracy. Przecież nie ma bardziej stresującej pracy niż praca chirurga na oddziale, tak? To jest wyjątkowy stres przy stole operacyjnym, to są wielkie napięcia emocjonalne. To przekłada się też na zachowania ludzkie, na konflikty, które powstają pomiędzy ludźmi. No i to rodzi potem pewne problemy organizacyjne. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, prawda? Psuje się coś między tymi ludźmi. No tak to się dzieje w ochronie zdrowia, tam gdzie rzeczywiście jest wyjątkowa walka, wyjątkowe napięcie emocjonalne, związane z ratowaniem życia człowieka. Chirurgia właśnie jest takim, no to jest coś takiego jak ostatnia osoba przed Bogiem, prawda? albo pomoże i ten człowiek przeżyje na tym stole operacyjnym i w przebiegu pooperacyjnym będzie dobrze rokował i wróci do domu, albo po prostu zginie. Trudno się dziwić tym ludziom, że oni bardzo szybko wypalają się zawodowo, że bardzo szybko pomiędzy nimi dochodzi do konfliktów, nieporozumień, no bo to jest taki charakter tej pracy, tak to wygląda. Takim oddziałem również jest też szpitalny oddział ratunkowy, gdzie właśnie...
No tam brakuje według mnie psychologa, którego oni mogliby mieć na oddziale.
Psychologowie są, tak, i oni starają się, ale niestety, no, w pewnym czasie i w pewnym miejscu oni są też bezradni. Oni są też bezradni, biorąc pod uwagę skalę zjawisk i skalę napięć, która ma to miejsce. Dlatego ja mówię, że też no, naszym zadaniem jest, żeby tych takich problemów, konfliktów było jak najmniej. Nie ma chyba drugiego zawodu, takiego jak zawody medyczne, gdzie tak szybko następuje wypalenie zawodowe. To przecież są na to opracowania, gdzie wyraźnie można w tych opracowaniach wyczytać, że po 10-15 latach w niektórych zakresach specjalności następuje pełne wypalenie zawodowe. Ci ludzie tracą sens dalszej pracy. Po prostu nie wytrzymują tego psychicznie.
No jest to duże napięcie, tak jak pan powiedział.
Zmieniają specjalizację. Dlaczego niektórzy lekarze mają po kilka specjalizacji? Nie dlatego, że po prostu kolekcjonują te specjalizacje. Po prostu wypalają się zawodowo w jednym obszarze na tyle skutecznie, że po prostu chcąc dalej dotrwać do emerytury, do tego wieku, gdzie już będą mieli zupełnie spokojną głowę, właśnie poszukują innego obszaru, innego zakresu specjalności, w którym no, jak gdyby odzyskują tą chęć do pracy, wiarę w sens robienia tego, co czynią na co dzień. No tak to wygląda. Mamy takich lekarzy wielu, którzy mają po 3, po 4 specjalizacje w naszym szpitalu. To jest próba oszukania jak gdyby czasu, życia własnego, tak, tej pracy codziennej, żeby jednak odnaleźć te wartości, które są bardzo istotne w tym zawodzie, tak? Żeby pozostać w tym zawodzie, żeby dalej świadczyć te usługi dla swoich pacjentów. No tak to wygląda.
Plany na rozwój chirurgii, no tu wiemy, nowy sprzęt.
Da Vinci, cały czas funkcjonujący. Czyli...
No Symani, Da Vinci, tak, tak. To jest rezonans za chwilę, który będzie wspierał
I urologia przede wszystkim, tak? No ginekologia też już wykonała tam kilka zabiegów, no ale największa liczba, tam 120 zabiegów w tamtym roku, to jest urologia.
Ale ja myślę, że warto by powiedzieć o takich bardziej w ogólnych kategoriach, że tak naprawdę naszym takim celem strategicznym, tymi kamieniami milowymi, które mamy na naszej drodze, to jest to, żeby po pierwsze spełnić wszelkie oczekiwania pacjenta w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, bo to jest najważniejsze. Ta świadomość pacjenta jest coraz lepsza i pacjent wie, w jakich obszarach można mu pomóc i jak skutecznie możemy mu pomóc.
Czy skrócicie kolejki?
No właśnie,
do specjalistów?
No właśnie, z tymi kolejkami to wygląda różnie. Natomiast powiem szczerze, bardzo ważnym elementem jest też, żeby ten poziom świadczeń nie obniżać, żeby go utrzymać na dotychczasowym poziomie, a jeżeli istnieją realne możliwości, podnosić jakość tych świadczeń. To jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o oczekiwanie naszego pacjenta. I ja mówię, i też kwestia, no, żeby to wszystko zrobić, trzeba mieć odpowiednie zasoby ludzkie, zasoby kadrowe, czyli wykształconych ludzi, wykształconych lekarzy, wykształcone pielęgniarki, wykształconych laborantów, fizjoterapeutów, dietetyków, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć te zasoby, które będą świadczyły te usługi i, no, i będą w takiej ilości, że wystarczającej ilości, żeby te usługi wszystkie zrealizować. No i kwestia dostępu do środków finansowych. Bo przecież, no nie oszukujmy się, to nie jest działalność dobroczynna. My potrzebujemy pieniądze na pozyskiwanie wszelkich środków niezbędnych do wykonywania tych usług zdrowotnych. Potrzebujemy pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników, bo wiadomo, nikt charytatywnie tutaj nie będzie pracował. No i bardzo ważne jest, żeby fundusz też płacił nam za świadczenia, które wykonujemy ponad tak zwane sztywne limity. Bo
nie
tak
płacą?
Naprawdę my
co
roku wykonujemy o 20-30 milionów więcej świadczeń niż zawiera, jak gdyby nie zawierają ramy tej umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia. I to, czy my w danym roku poniesiemy stratę finansową, czy my wypracujemy zysk, na działalności medycznej. Wszystko zależy od tego, czy fundusz nam zapłaci za wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne. To jest to, jakby pani poszła do pierwszego lepszego z brzegu sklepów i sprzedawczynie by się martwiły, czy wszyscy klienci nam zapłacą, bo jeżeli zapłacą, to utrzymamy na swoje utrzymanie, jeżeli na wszyscy klienci nie zapłacą za odebrany towar, to po prostu zbankrutujemy. To samo jest w kategoriach działalności tej medycznej, jeżeli chodzi o szpitale, tym bardziej szpitale działające w ramach spółek prawa handlowego.
No my w tamtym roku, w marcu, mieliśmy za ponad limity niezapłacone 15 milionów, z czego 10 milionów to była chemia. I tak naprawdę środki chemioterapii.
Ale oni wyrównują to potem?
Musieliśmy zamknąć rok w marcu ze stratą, no i czekaliśmy na pieniądze. I pieniądze pojawiły się w kwietniu i wtedy dopiero pojawił się ten nasz plus, tak? Bo bez zapłacenia za te ponadlimitowe świadczenia plusa by nie było, bo 15, a 8, tak? No to 7 by było na minusie. Więc tak jak Marek powiedział, to wszystko zależy od tego, czy dostaniemy za wszystkie wykonane świadczenia, wszystkie procedury po prostu pieniądze.
No i rodzi się teraz pytanie, czy te pieniądze są dystrybuowane mądrze, rozsądnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy przez ministra zdrowia, czy to po prostu jest na zasadzie takiej, dzielimy tą biedę równo, a nieważne kto co robi, czy pracuje wydajnie, czy w ogóle nie pracuje, czy finansujemy tylko infrastrukturę, tak? Bo to przecież to też kosztuje. Nawet jak nie ma tych klientów, nie ma pacjentów. No to i, tak. I to są pytania już o charakterze politycznym. Ktoś musi sobie na to odpowiedzieć. Też bardzo ważne, żeby jednak politycy prowadzili szczere rozmowy z obywatelami,
żeby mówili, kochani,
zastanówcie się, czy chcecie mieć wysokiej klasy ochronę zdrowia, tak, ale w wybranych ośrodkach, które rzeczywiście nie będą miały limitowanych świadczeń i wygenerują, każdy wygeneruje dwa razy świadczeń niż wykonuje co roku na co dzień. Czy chcecie mieć taką służbę zdrowia zapyziałą, jakąś tam w szpitalach, które liczą 100 czy 150 lat, gdzie tylko wypłaca się wynagrodzenia pracownikom, bo nie ma pieniędzy na zapłacenie prądu, ogrzewania, na zakup leków, prawda?
No tak to wygląda. Nie? Że trzeba wtedy liczyć i przesuwać z kieszonki do kieszonki, żeby to się spięło.
Ja myślę, tu brak tej szczerości, brak tej otwartości w stosunku do obywateli, żeby im powiedzieć, kochani, czy chcecie mieć ten szpital po drugiej stronie ulicy, za miedzą, tak? Który będzie tylko takim obiektem cieszącym wasze oczy. Czy chcecie mieć... No, ale 70 kilometrów czy 50 kilometrów dalej oddalony obiekt, tak, do którego będziecie mieli na okrągło przez 24 godziny na dobę dostęp, tak, i wysokospecjalistyczne usługi, które wam tam zrealizują. A my was, co my wam zapewnimy? My zapewnimy transport. My was dowieziemy z tej miejscowości do tego szpitala, a tam na pewno udzielą wam kompetentnej i fachowej obsługi. No to są takie pytania o charakterze politycznym. No ja z poziomu prezesa, czy my jako zarząd z poziomu zarządu wojewódzkiego szpitala na to nie udzielimy odpowiedzi. Uważamy, że to, co w tej chwili mówię, to jest sens to zrobić i nie bać się opinii publicznej, bo po roku, po dwóch latach ludzie to docenią.
Powoli musimy kończyć, a ja bym chciała tak, żebyśmy podsumowali najważniejsze. Rozwój, rozbudowa, kompetencje i pacjent, którego stawiacie na pierwszym miejscu.
Nowe procedury. Rozwój pod tym względem.
Co jeszcze z takich rzeczy kluczowych i ważnych?
No to jest ważne, że szpital w Słupsku włączył się w tak zwaną ogólnokrajową sieć w zakresach różnych specjalności. Jesteśmy w Krajowej Sieci Onkologicznej.
No macie psychologów też, którzy walczą o to, żeby być przy spotkaniu z pacjentem w poradniach, tak? I to są ścieżki, które doktor Zdończyk próbuje przeforsować.
No bo generalnie do pracy przyjmujemy każdego psychologa, więc mamy już tam sporą grupkę, no ale to jeszcze jest niewystarczające.
No nie, bo myślę, że to zdrowie psychiczne niestety idzie, tak. No nie powiem, że na równi, ale blisko zdrowiu fizycznemu, tak? Że jednak człowiek, który trafia na oddział hematologii, na kardiologię przecież, na onkologię, no to przede wszystkim, tak? Czy na chirurgię, on wymaga dodatkowego wsparcia, być może czasem tej niewielkiej, krótkiej rozmowy, która pozwoli, żeby nastąpił pewien przełom w zdrowieniu, ja bym to tak określiła.
Ale w Polsce naprawdę mamy bardzo dobre, sprawdzone rozwiązania organizacyjne, jeżeli chodzi o taką nową koncepcję ochrony zdrowia. No prosty przykład, województwo pomorskie i to, co zrobił zarząd województwa pomorskiego, marszałek województwa pomorskiego, konsolidacja szpitali w Trójmieście. Przecież proszę zobaczyć, jak to świetnie działa. Jak to świetnie działa, jakie są efekty finansowe, jakie są efekty medyczne tej działalności. Co za problem, żeby ten wzorzec przenieść na inne obszary w Polsce. Choćby tutaj na tą część naszego województwa. Dwukrotnie pan burmistrz miasta odwiedził mnie grzecznościowo i panią prezes, proponując przyłączenie miasta do szpitala w Słupsku. Uważam, wspaniały pomysł, ale ja nie jestem od tego, żeby podejmować decyzje. Od tego są właściciele. Te kroki pan burmistrz nie powinien skierować do naszego szpitala, choć go bardzo serdecznie witamy zawsze w naszych progach. On powinien zapukać do drzwi Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i tam rozpocząć rozmowy, negocjacje. To są też wzorce sprawdzone, które zdały egzamin i które pokazują, że ta ochrona zdrowia może mieć zupełnie inne oblicze.
No, ja myślę tak. Człowiek przede wszystkim, rozwój to kolejna rzecz. Podniesienie świadczonych usług dla pacjenta, to z całą pewnością. Dodałabym do tego jeszcze trochę więcej empatii i uważności na drugiego człowieka i to, co mówiłam, działa to w obie strony, proszę Państwa, także zanim pojedziecie na ten szpitalny oddział ratunkowy, sprawdźcie, czy POZ-y nie przejęłyby Was po prostu i zwyczajnie, albo nocna opieka chorych, którą przecież też macie u siebie
właśnie,
w szpitalu.
Bardzo dobrze to Pani sformułowała. Ważne, żeby każdy robił to, co jest w zakresie jego obowiązku.
A pacjent, żeby był wyedukowany i wiedział, do jakiego specjalisty i do jakiej poradni powinien się udać.
Tak, ale to jest właśnie rola mediów. My ze swojej strony staramy się zachęcić też ludzi do tego, żeby zrozumieli, że ta ochrona zdrowia jest bardzo ważnym elementem za jakość tego zdrowia. Odpowiada tylko w 10%. Tak? W 50% to jest styl życia, jaki uprawiamy na co dzień, czy w 20% warunki, uwarunkowania genetyczne, 20% to są uwarunkowania środowiskowe, jakim środowisku czystym czy skażonym żyjemy i mieszkamy. Natomiast ochrona zdrowia tylko 10%. W 10% może nam się przysłużyć dla poprawy jakości zdrowia.
No to gdzieś te proporcje się zgubiły. Ja myślę, że tu gdzieś postawimy kropkę. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie już za chwilę będziemy mówić o projektach, o pozyskanych środkach i rzeczywiście o tej rozbudowie i robotach nowym rezonansie,
bardzo
który będzie
ciekawy temat
w szpitalu. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.